współczesne zainteresowania problematyką starości wiążą się z faktem postępującego dość dynamicznie starzenia się społeczeństwa i zwiększającego się udziału osób starszych w ogólnej strukturze społecznej. Brak jest jednak jednoznacznego stanowiska w zakresie kryteriów określających początki starości. Wydłużająca się średnia długość życia człowieka, która jest spowodowana jego indywidualnym tempem starzenia, a także różnymi objawami starości zarówno w wymiarze biologicznym, jak i psychospołecznym, nie sprzyja jednoznacznemu określeniu początku starości. Wchodzenie człowieka w okres starości nie oznacza stabilizacji rozwojowej, daje zrozumienie poczucia sensu własnego życia, poczucie spełnienia, satysfakcji i zadowolenia, ale stawia także kolejne zadanie związane z tym okresem życia, w tym również problemy związane z ograniczeniami i trudnościami. Do sytuacji dość trudnych tego okresu zalicza się obniżenie sprawności fizycznej i psychicznej, utratę osób bliskich, utratę dotychczasowego statusu zawodowego, społecznego i ekonomicznego, zmniejszenie poczucia znaczenia i przydatności w grupie, zwłaszcza zmianę perspektywy czasowej, w tym zbliżająca się perspektywa śmierci, a także zależność od innych ludzi czy też instytucji świadczących usługi dla osób starszych. Proces psychospołecznego funkcjonowania osób w podeszłym wieku, jak również adaptacji do starości, jest w znacznym stopniu zróżnicowany. Wydaje się, że zasadniczym czynnikiem wpływającym na jakość procesów starzenia i przystosowania się do starości jest pozytywna lub też negatywna ocena bilansu własnego życia. Pozytywna postawa, optymistyczne patrzenie na ten okres życia, dotyczące zarówno własnej starości, jak i innych ludzi w znacznym stopniu, może przyczynić się do czerpania satysfakcji z życia. Ważnym elementem tego okresu są też więzi międzypokoleniowe. Wydaje się, że dzisiejsze czasy charakteryzujące się szybkim rozwojem techniki, a także tempem naszego życia, nie zawsze sprzyjają docenianiu doświadczenia zdobywanych z wiekiem. W aktualnej rzeczywistości, gdzie głównie stawia się na młodość, można mieć wrażenie, że ludzie w starszym wieku są zbędni, a czasami nawet dość kłopotliwi i w wielu przypadkach odsuwa się ich od życia zawodowego i społecznego. A przecież oni mogą być wartościowymi przekaźnikami kultury, tradycji, wiedzy, obyczajów i mądrości życiowej. Należy więc często stawiać sobie pytanie, co można zrobić, aby tym osobom chciało się dalej żyć i aby mieli satysfakcję z tego własnego życia w wieku starszym? W audycji Piękne Życie staramy się odpowiadać na te pytania i zarazem potrzeby seniorów. Dziś zaproszę Państwa do wysłuchania wykładu Joanny Torowskiej z Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wychowanie do starości i starość jako ważny etap życia człowieka.
Motto z myśli Platona: od 50 roku życia ludzie mogą odejść na wypoczynek i wrócić do filozofii i błogiego kontemplowania Królestwa Idei. To z Państwa Platona taka teza, jak można było dawniej mieć wyobrażenie, jak można spędzać okres życia po 50 roku życia. Teraz chciałam przywołać myśl Leszka Kołakowskiego i wyjdę od takiego określenia w wąskim znaczeniu: wychowanie jest działaniem celowym, świadomym, ukierunkowanym, którego zadaniem jest stwarzanie szans rozwojowych. Im człowiek dojrzalszy, tym więcej znaczenia nabierać będzie dla niego proces samowychowania, autoedukacji. Leszek Kołakowski twierdzi, że, cytuję, nie można wprawdzie długo przechowywać zdolności do wyczynów sportowych, ale można zdolność do umysłowej asymilacji rzeczy nowych, do zainteresowania czymś do tej pory nieznanym, ochotę do próbowania tego, co jeszcze nie wypróbowane, zdolność uczenia się, to znaczy bycia uczniem. Jeżeli to potrafimy, jeśli nie jesteśmy uwięzieni w nudnej rutynie powtarzanych ciągle kroków, w trwożnej monotonii własnych ruchów, możemy przenieść pewne korzystne jakości nastolatków na starość. Nie udaje się to może bardzo często, ale udało się wielu ludziom. Nie powinniśmy sądzić, że jest to sprawa przesądzona raz na zawsze, przyrodzonym charakterem. Lepiej wierzyć, że są to cechy życia, które można własną wolą sobie wyrobić, by życie uczynić bardziej zajmującym również w wieku starszym. Zwykłe przedłużanie biologicznego trwania nie ma sensu i często więcej przynosi udręki niż zadowolenia z samego faktu, że oto jeszcze nie umarliśmy. To jest fragment mini wykładów o Maxi Sprawach czy serii Wydawnictwo Znak z 2004 roku Leszka Kołakowskiego. Natomiast Przypomnijmy, że zasadnicze wymiary starzenia się i starości, biologiczny, psychiczny i społeczny, a starość i starzenie się to pojęcia, które nie zostały jednoznacznie zdefiniowane. Starość traktowana jest jako zjawisko, faza życiowa, końcowy etap rozwoju osobniczego człowieka. Starzenie się natomiast jest jako proces rozwojowy. Według Wojciecha Pędlicha starzenie się ma charakter zjawiska dynamicznego, przebiegającego w czasie. Starość zaś stanowi końcowy okres starzenia się, jest pojęciem statycznym. Starość określana inaczej mianem trzeciego wieku bądź też późną dorosłością stanowi końcową fazę życia człowieka następującą po okresie młodości i dojrzałości. O ile łatwiej jest wyznaczyć górną granicę starości, którą stanowi śmierć, o tyle trudniej wskazać jest na początek starzenia się, cechujący późną dorosłość. To za Straś Romanowską, 2007 rok. Przez ostatnie 30 lat w różnych badaniach, pracach naukowych dolną granicę starości wiązano z przedziałem wiekowym od 55 do 70 lat. To za Trefiałek, 2006. Starzenie się w warunkach dynamicznej zmiany, bo o tym możemy współcześnie mówić. Obecnie możemy mówić o zjawisku starzenia się w warunkach dynamicznej zmiany. Perspektywa biegu życia, problematyka starzenia się społeczeństwa polskiego, dziś traktowanego jako proces będący dramatycznym wyzwaniem dla polityki społecznej państwa, dla praktyków pracy socjalnej, a także dla licznych nauk społecznych, takich jak demografia, ekonomia, polityka społeczna jako dyscyplina badawcza, również pedagogika, antropologia społeczno-kulturowa czy socjologia. A największym wyzwaniem staje się dla samych uczestników procesu starzenia się, ludzi mających obecnie 55+. I tutaj chciałam przywołać funkcję rodziny, szczególnie tą funkcję opiekuńczo-zabezpieczającą, podkreślić, bo są ogólnie rzecz biorąc następujące warianty spędzania starości, jeżeli by to można tak określić. Pierwszy wariant to jest w rodzinie, przy rodzinie, drugi w domu spokojnej starości, w zakładzie opiekuńczym, leczniczym, czy też trzeci samotnie na własną rękę, tylko ze wsparciem okazjonalnym ze strony dalszej rodziny, czy służby zdrowia, pielęgniarka środowiskowa, czy pomoc Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, drobne zakupy, pomoc z wizytą u lekarza i tak dalej. Jak podają orientacyjne badania sondażowe z 2021 roku, tylko 1/3 rodzin w Polsce zajmuje się ludźmi starszymi w swojej rodzinie. Reszta, około 2/3, albo przebywają osób starszych, albo przebywają w domach opieki, albo wyspecjalizowane po prostu placówki się nimi zajmują. Trzeba jednak podkreślić, czy nadal rodzina jest najlepszym, najskuteczniejszym transmitorem ogólnospołecznej kultury dla jednostki, ogólnospołecznych podstawowych norm, wzorów i wartości, szczególnie w jej wcześniejszym okresie życia i warto zadbać o to, by łączyć elementy tradycji z nieuchronnymi elementami nowoczesności w taki sposób, aby adaptacja, zwłaszcza ludzi starszych, do zmieniającej się rzeczywistości społecznej i do jej wymogów nie była czymś bolesnym, przykrym, ale aby stanowiła najbardziej dogodny pomost między przeszłością, a najbardziej współczesną teraźniejszością, będącą zarazem sferą ochronną człowieka w tym procesie transformacji, oparciem w nowych sytuacjach. To z Janusza Muchy i Łukasza Krzyżowskiego, starzenie się w warunkach dynamicznej zmiany. Teraz chciałam się jeszcze odnieść do starości, która łączy się niewątpliwie z ograniczeniem kontaktów. Warto też zauważyć, jak pisze Deryngowska, że w okresie starości człowiek wycofuje się z szerszych kręgów społecznych, przy czym zwiększa się dla niego wartość rodziny. Rodzina dla takiej osoby ma dominujące znaczenie i niepowtarzalny klimat emocjonalny. Staje się najważniejszym środowiskiem jej życia, najbardziej pożądanym źródłem pomocy oraz sprzyja ona zaspokojeniu u starszego człowieka potrzeby bezpieczeństwa, przynależności i uznania. Badania gerontologiczne zresztą potwierdzają, że ludzi starszych rodzina jest naturalnym środowiskiem, od którego oczekują wsparcia duchowego, fizycznego bądź materialnego. Jest to miejsce, gdzie osoba starsza żyje i żyć powinna. Obecnie zaistniała sytuacja pandemii jedynie potwierdziła tę tezę o rodzinie. Następna sprawa, rozwijanie form duchowości. W świetle powyższych uwag znaczenia nabiera fakt wychowania do starości członków przyszłych rodzin, które się opiekują osobami starszymi w rodzinie, jak i samych przyszłych starszych osób do przygotowania życia w starości, rozwijania pasji, komunikacji, opieki względem najbliższych powierzonych im osób. Kluczowe wydaje się rozwijanie form duchowości, charakterystycznych dla poszczególnych kultur, religii występujących w Polsce, nie tylko Polacy, ale również Ukraińcy, Ślązacy, przekazywanie podstawowych wiadomości w ramach powszechnej edukacji szkolnej. Również placówki wyspecjalizowane w opiece nad ludźmi starszymi zakładam, że zapewniają wykwalifikowane kadry i personel, który odbył edukację obligatoryjną w ramach szkoły powszechnej. Również też posiada wzbogaconą wiedzę i kwalifikacje, umiejętności w tym zakresie. Teraz przedstawię taką pokrótce koncepcję wychowania do starości, która winna uwzględniać następujące elementy. Przygotowanie do radzenia sobie z chorobami wieku dojrzałego i starszego. Przygotowanie do opieki nad sobą, przygotowanie do bycia samodzielnym. Przygotowanie do rozwijania swoich pasji i zamiłowań. Przygotowanie do bycia samotnym, umiejętność przekształcania samotności negatywnej w samotność pozytywną. Przygotowanie do pomagania innym. Świadomość przemijania i śmierci, zagadnienie duchowego wymiaru odchodzenia człowieka. Umiejętność komunikacji z innymi, z młodszymi czy też rówieśnikami. I za pomocą nowych technologii, nowych mediów, choć w umiarkowanym, podstawowym zakresie. Na przykład korzystanie z konta pacjenta, komórka, możliwość wysłania SMS-a i tym podobne. Podtrzymywanie i pielęgnowanie więzi rodzinnych i przyjacielskich. Ważnym elementem jest częsty kontakt z kulturą, sztuką. Tutaj przywołuję opracowania Doroty Witek z pracy Sztuka i Pedagogika pod redakcją Jana Samka. Aktywność praktyczna w obszarze sztuki. Chodzi o aspekty podtrzymania kreacji, tworzenia w tym wieku, jak i aspekty terapeutyczne, łagodzące różnego rodzaju pochodzenia stres i niedogodności wieku starszego. Chodzi o różne dziedziny sztuki plastyczne, fotografia, taniec, muzyka itd. No i aktywność w obszarze zainteresowań i zamiłowań, robótki ręczne, ogródek, czytanie książek, gry zespołowe. Etapy wychowania do starości. Taki szkic modelu relacyjnego w oparciu właśnie o budowanie relacji. Wychowanie do starości powinno rozpoczynać się od poziomu edukacji przedszkolnej. No właściwie można powiedzieć od przedszkola. Poprzez dobór odpowiednich wierszyków, piosenek, poezji o tematyce uwzględniającej ludzi starszych i ich przymioty. Przecież nie wszystkie maluchy mają możliwość kontaktu z ludźmi starszymi. Choćby babciami, dziadkami, którzy wydają się być predestynowani do takich działań. Ale też nie wszyscy dziadkowie i babcie cenią sobie takie kontakty lub jeszcze pracują zawodowo, albo żyją w oddaleniu od wnuków. Kolejny pomysł. Nagrywanie opowiadań ludzi starszych. Historia oralna. To jest unikalność takich narracji. Następnie, na tym etapie szczególnie ważne wydają się być wspólne zabawy, wycieczki, wyprawy, słowem wspólne spędzanie czasu, służące budowaniu więzi międzypokoleniowej. No i też przekaz tradycji odbywa się wówczas. Można też na przykład w sposób taki, żeby zapoznawać z obrazami przedstawiającymi ludzi starszych, na przykład obrazy Aleksandra Gierymskiego, Pomarańczarka, czy Piotra Michałowskiego, przedstawiającego starszego mężczyznę. Kontynuacja tych wątków w obowiązkowej literaturze pięknej, na przykład Pomysłowy Dobromir, Przygody kota Filemona, czy Babcia na aeroplanie i inne właśnie tego typu pozycje, które przywołują postaci i wzorce dziadka czy babci. Ważne też przygotowanie wychowawców i nauczycieli do takich działań, akcentowania przymiotów ludzi starszych, ich doświadczenia, rozwagi, perspektywnego myślenia, kultury cierpliwości. Wychowanie do starości w szkole średniej, ukazanie dojrzałych postaw ludzi dorosłych czy w późniejszym wieku, często doświadczonych przez los, o niezwykłych osobowościach, na przykład poprzez projekcję filmów, analizę życiorysów, biografii wybitnych postaci pod kątem właśnie jaką rolę w życiu człowieka odgrywa człowiek starszy, mający inną perspektywę życiową. No i wreszcie w zakładach pracy kontynuacja spotkań z osobami pracownikami, którzy już odeszli na emeryturę, pielęgnowanie relacji koleżeńskich, ale i okazywanie zainteresowania stanem zdrowia, problemami ludzi starszych i ewentualnie włączanie się w pomoc czy doraźną, czy stałą. Tak zwane budzenie zaangażowanej wrażliwości na drugiego człowieka, ekologia ludzka w odniesieniu do ludzi starszych, jako wymagających szczególnej atencji ze strony społeczeństwa. Media i system edukacji, jak już podkreślano wiele razy, stanowią istotną rolę właśnie w procesie generowania i dystrybucji stereotypów. W telewizji i prasie powszechną tendencją jest anti-aging oraz prezentowanie seniorów jako negatywnych, śmiesznych bohaterów reklam, które swój przekaz opierają na pokazaniu słabości, naiwności i bezradności w codziennych i niecodziennych sytuacjach. Są jednak liczne programy, szczególnie w mediach lokalnych, tłumaczące niejako starość i uwzględniające specyfikę wielu seniorów, wieku senioralnego, specyfikę tej grupy społecznej, dostosowane do potrzeb ludzi starszych. Podobnie jest z wieloma czasopismami i gazetami. Do kogo są skierowane projekty edukacyjne i animacyjne? W Polsce na podstawie raportu z pierwszego etapu badań w ramach projektu Animacja Edukacja, możliwości i ograniczenia edukacji i animacji kulturowej w Polsce, około 29% projektów było przeznaczonych właśnie dla osób starszych. No i ciekawe formy animacji seniorów chciałam tutaj przywołać. Na przykład w Krakowie funkcjonuje obecnie prawie 50 placówek centrów seniora rozrzuconych po całym obszarze miasta, posiadających swoje nazwy własne, jednocześnie wyrażające senioralne wyobrażenia, pragnienia, na przykład Fruwająca Ryba, Seniorzy Nauczycielami Życia, Fundacja Edukacji i Aktywności Seniorów, Lokomotywa, Fundacja Uskrzydleni Wiekiem, Fundacja Ukryte Skrzydła, Stowarzyszenie Pomocy Socjalnej Gaudium et Spe, Stowarzyszenie Fabryka Inicjatyw, Młodzi Duchem, Nestor Spot, Pracownia Kulturalna. Ludzie starsi to obecnie poważna część tzw. edukacji dorosłych, zwanej wcześniej oświatą dorosłych. Jest też u nas Miejskie Centrum Informacji dla Seniorów, strona dla seniora Kraków.pl. Wydaje się, że takie spojrzenie na życie jednostki jest bardzo ważne, w ogóle, a szczególnie istotne dla ludzi starszych. Szacunek do ludzi starszych, wrażliwość na potrzeby starszych ludzi i zaangażowaną postawę w sprawy ludzi starszych buduje się latami, poprzez ciąg spójnych oddziaływań mających pozytywne odniesienie do ludzi starszych, oddziaływań wychowawczych mających swe umocowanie przede wszystkim w rodzinie. Trudno jest budować przy sprzeczności przekazywanych wzorców osobowych. Widzę potrzebę powoływania nowych instytucji wspierających seniorów obok już istniejących, a także budowania sieci wsparcia dla każdego seniora. Poprzez budowanie i rozwijanie relacji z ludźmi starszymi od najmłodszych lat życia istnieje możliwość pomocy ludziom starszym, podejmowanie na szeroką skalę działań profilaktycznych w zakresie opóźnienia starzenia się i niesprawności oraz dających wsparcie seniorom przez wszystkie grupy wiekowe odczuwających potrzebę takiej pomocy. Drobne gesty w stosunku do starszych sąsiadów, krótka rozmowa we wspólnej przestrzeni dają szansę na znalezienie należytego rozwiązania w zakresie kompleksowej pomocy okazywanej ludziom starszym. Poświęcenie swej uwagi, zainteresowania losem drugiego człowieka to wszystko drobne gesty mogące wiele pomóc w budowaniu relacyjnego modelu wsparcia seniorów. Podjęcie się opieki nad osobą starszą wymaga przeciwstawienia się jednak kulturze pośpiechu i zrezygnowania przynajmniej w pewnym stopniu z koncentracji na jedynie własnych aspiracjach, a to duże wyzwanie dla większości członków naszego społeczeństwa. Rozrywka, zabawa dominująca w obecnej filozofii edukacji winna uwzględniać także kontekst ludzi starszych i poszukiwać właściwych form działania. No i taka myśl wartościowa na zakończenie profesora Jana Samka, mojego mistrza. Każdy człowiek w wieku po 60 roku życia, a może i wcześniej, powinien mieć kogoś do pomocy w trudnych sprawach, kogoś zaufanego, na kogo mógłby liczyć. Nie wiemy dziś, w jakiej kondycji zdrowotnej będą nasi seniorzy za na przykład 20 lat. Jakiego typu schorzenia mogą dominować? Prawdopodobnie możemy przypuszczać na podstawie obecnych trendów, że wystąpią trudności z poruszaniem się, samodzielnym robieniem cięższych zakupów czy porządkami i utrzymaniem czystości w mieszkaniu. Problemy z komunikacją ze względu na obciążenie słuchu w ciągu życia. Hałas męczy. Taka pomoc, na przykład opieka z MOPS, może oczywiście pomóc w zorganizowaniu sprzątania, ale ktoś musi zapłacić, bo seniora nie zawsze na to stać. Uwzględniać zatem należy działania pomocowe i finansować je. Potrzebna jest nam przestrzeń budowania relacji między seniorami a pozostałymi członkami społeczeństwa, którzy mogą i powinni troszczyć się o seniorów, poświęcać im uwagę czy być wrażliwym na potrzeby drugiego człowieka.
Wysłuchali Państwo wykładu Joanny Torowskiej z Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Jagiellońskiego. A hasło tego wykładu brzmiało: wychowanie do starości i starość jako ważny etap życia człowieka. Do naukowców podejmujących temat starości jako kwestii społecznej będziemy jeszcze powracać. Do usłyszenia za tydzień. Sprzed mikrofonu kłania się Magdalena Lipiec-Jaremek.